Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Będziemy mówić o obchodach uroczystości niepokalanego poczęcia Maryi w Watykanie, Rzymie i na Jasnej Górze. Papież apelował o niepoddawanie się szerzonej przez media atmosferze wszechobecnego zła. Na zakończenie zaś w cyklu księdza Józefa Polaka powrócimy do tułaczych wspomnień polskich dzieci wywiezionych 65 lat temu do Nowej Zelandii. 8 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska.
Maryja Niepokalana przedstawiana jest często jako biblijna niewiasta, która miażdży głowę węża. Z niej bowiem narodził się Jezus Chrystus, który raz na zawsze pokonał szatana, powiedział w rozważaniu na Anioł Pański Benedykt XVI. Wyjaśniając znaczenie niepokalanego poczęcia, papież odniósł się do dzisiejszych czytań mszalnych, a w szczególności do fragmentu z Księgi Rodzaju, w którym Bóg zapowiada, że wąż szatan, który u początków stworzenia zdaje się triumfować, zostanie ostatecznie pokonany przez niewiastę i jej potomstwo.
Co za szczęście mieć za matkę Maryję Niepokalaną. Ilekroć doświadczamy własnej słabości i potrzeb złego, możemy się do niej zwrócić, a nasze serce napełni się światłem i zostanie umocnione. Również w doświadczeniach życiowych, w czasie burz, które mogą zachwiać naszą wiarę i nadzieją. Pamiętajmy, że jesteśmy jej dziećmi, a nasze życie zakorzenione jest w nieskończonej łasce Boga. Sam Kościół, który również jest wystawiony na negatywne wpływy świata, odkrywa w niej gwiazdę, która pozwala mu zachować orientację i iść drogą wyznaczoną przez Chrystusa. Maryja jest bowiem matką Kościoła, została nią uroczyście ogłoszona przez Pawła VI i Sobór Watykański II.
W słowie do Polaków Benedykt XVI odniósł dzisiejsze święto do adwentowego przygotowania na narodziny Chrystusa.
W uroczystość niepokalanego poczęcia na święcie Marii Pani serdecznie pozdrawiam obecnych w Rzymie Polaków. Oczekując w adwencie na przyjście Zbawiciela, uczmy się od Marii Niepokalanej, jak być świętymi i nieskalanymi przed obliczem Boga. Niech Najświętsza Dziewica prowadzi nas przez życie drogą czystości, pokory, zawierzenia Bogu wszelkich spraw. Niech Bóg wam błogosławi.
Natomiast po południu Benedykt XVI zgodnie z tradycją złożył hołd niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Ceremonia objęła modlitwę oraz złożenie wiązanki kwiatów u stóp umieszczonej na kolumnie figury Matki Bożej. Po drodze z Watykanu papież zatrzymał się na chwilę przy Via Condotti, słynnym trakcie handlowym Rzymu, gdzie pozdrowili go przedstawiciele miejscowych kupców.
W przemówieniu na Placu Hiszpańskim Benedykt XVI kontynuował myśl podjętą w południe, a poświęconą roli niepokalanej jako gwiazdy przewodniej dla wiernych, którzy często czują się osaczeni przez zło świata. Dotyczy to także wiecznego miasta, gdzie jak w każdym skupisku ludzkim, zło zostaje nagłośnione do tego stopnia, że niemal uodparnia i zobojętnia sumienia. Szczególnie negatywną rolę w wypatowaniu złem odgrywają media, które eksploatują ludzi i sensacyjne wydarzenia bez litości albo ze współczuciem zgoła obłudnym. Nie sprzyja to tworzeniu atmosfery społecznego zaufania i wzajemnego szacunku.
Miasto, drodzy bracia i siostry, to my wszyscy. Każdy dokłada się do jego życia i klimatu moralnego, tak w dobrym, jak i złym znaczeniu. Przez serce każdego z nas przebiega granica między dobrem a złem i nikt nie powinien sądzić innych, ale raczej każdy ma czuć obowiązek doskonalenia samego siebie. Media starają się wzbudzić w nas poczucie bycia zawsze widzami, tak jakby zło dotyczyło wyłącznie innych, a pewne rzeczy nigdy nie miały nam się zdarzyć. Tymczasem my wszyscy jesteśmy aktorami i tak w złu, jak i w dobru nasze zachowanie ma wpływ na innych. Miasto tworzą ludzkie twarze, ale niestety zbiorowe zjawiska mogą przysłonić ich głębszy odbiór. Widzimy wtedy wszystko powierzchownie. Ludzie stają się ciałami, a te ciała tracą duszę. Przeistaczają się w rzeczy, przedmioty bez twarzy, które można wymieniać i używać.
Benedykt XVI wskazał, że to w osobie Maryi Niepokalanej jaśnieje jedność ciała i duszy w doskonałej komunii z wolą Bożą. To ona uczy nas otwierania się na Boże działanie z miłością i miłosierdziem. Ojciec Święty wyraził uznanie dla tych, którzy w wiecznym mieście bez rozgłosu czynią dobro. Zachęcił mieszkańców Rzymu, by wsłuchiwali się w milczące wołanie Maryi, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.
O Maryjo, bez grzechu poczęta.
W duchowej łączności z Benedyktem XVI upłynęła uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. Wzorem rzymskim pod figurą niepokalanej złożono kwiaty, a pasterz archidiecezji częstochowskiej wypowiedział akt zawierzenia. Na placu jasnogórskim odsłonięto nową rzeźbę Maryi Niepokalanej, która zastąpiła poprzednią, prawie stuletnią i bardzo zniszczoną.
Chcemy zaczerpnąć z pięknego wzoru rzymskiego, gdzie od ponad 70 lat właśnie Rzymianie gromadzą się na Placu Hiszpańskim razem z Ojcem Świętym przed figurą niepokalanej, aby złożyć jej hołd, zawierzyć jej sprawy Kościoła, sprawy świata, ludzkości i złożyć białe kwiaty.
Ojciec Roman Majewski, przeor Jasnej Góry.
I to jest właśnie ten gest, do którego my nawiązujemy, do tego hołdu białych kwiatów również na Jasnej Górze, tworząc taki duchowy pomost między Jasną Górą, duchową stolicą ojczyzny naszej, a Rzymem, stolicą biskupa rzymskiego i pasterza całego Kościoła katolickiego na świecie. W ten sposób chcemy również za niego się modlić, głównie zawierzając go właśnie niepokalanej na Jasnej Górze. Bardzo konkretnym takim przyczynkiem był stan starej figury, która od 100 lat stała na jasnogórskim szczycie. Zastąpiła ona cara Aleksandra II i przed tą niepokalaną klękały przecież miliony pielgrzymów.
Ludzie przychodzą i po prostu biegną najpierw do tej Matki Bożej, do tej właśnie figury, do tej wysoko, która, gdy się na nią spogląda, widzi się ją na wysokości wieży jasnogórskiej, a dopiero później idą do kaplicy cudownego obrazu. Jednak najpierw z tą taką ufnością dziecka, gdy przychodzą na plac, to witają się właśnie z tą Marią, dlatego pod tą figurą zawsze są kwiaty, zawsze jest dużo młodzieży, jak również przez cały rok, nawet poza sezonem, prawie zawsze można tutaj kogoś spotkać.
Prace nad wykonaniem nowej figury Maryi Niepokalanej trwały przez pół roku.
Kamil Drapikowski, autor rzeźby.
Na początku był etap wykonania modelu w glinie, następnie model rzeźby w gipsie, później był on przekuty w białym marmurze kararyjskim i w tym materiale wykonana jest ta rzeźba.
Ta figura między innymi ona pokazuje, jak się zmieniają dzieje, że w tym, który kształtuje dzieje, ostatecznie Pan Bóg.
Ojciec Zachariasz Jabłoński.
Ona została postawiona na pomniku, który bardzo złą funkcję miał spełniać. Ten pomnik stał bardzo okazały, zasłaniał w jakimś sensie Jasną Górę. To było tak przemyślane, że wchodzący pielgrzymi mieli oddawać cześć carowi, a potem dopiero pozdrawiać Matkę Bożą. Nasi jednak rodacy bardzo myślący chodzili za pomnik i dopiero tam oddawali cześć Matce Bożej, natomiast plecy pokazywali carowi.
To jest ołtarz ojczyzny. Jasna Góra jest szczególnym miejscem, myślę, też dla każdego Polaka, również dla mnie osobiście. I dlatego też staram się, żeby wykonać tę pracę jak najlepiej. Pewne detale, szczegóły nie będą widoczne, ale pewne elementy barokowej koronki są zrobione na tyle dokładnie, jak tylko potrafiłem to zrobić. Wewnętrzne strony dłoni, których po prostu nikt tak naprawdę nie będzie oglądał, ale chciałem tę pracę ze względu na miejsce wykonać jak najlepiej.
Chcieliśmy bardzo, aby na nowo zabłysła świetność tego miejsca, tak bardzo mocno wpisanego w jasnogórskie sanktuarium.
Reportaż przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra. Obrazek lub obraz Matki Bożej, a jeśli możliwe, to nawet maryjny ołtarz, kapliczka lub kościół. Gdziekolwiek na świecie Polacy się znajdują, tam któryś z tych znaków im towarzyszy, nieraz także gromadzi i łączy. Podobnie było 65 lat temu w odległej i gościnnej Nowej Zelandii, która przyjęła polskie dzieci osierocone w czasie II wojny światowej. W kaplicy obozów Pachiatua, zbudowanego dla nich 160 km na północ od Wellingtonu, był obraz Matki Boskiej Kozielskiej. Wysiłkiem wszystkich dzieci w 1945 roku zbudowano tam również grotę ku czci Matki Bożej. Każde dziecko przyniosło kamień z pobliskiej rzeki, by mogło powstać miejsce ich osobistych modlitw. Obecnie po budynkach obozowych nie ma śladu. Kamienie z kapliczki wmurowano jednak w cokół stojącego tam pomnika, którego symboliczny kształt przypomina postać matki pochylającej się nad dzieckiem. Zapraszamy na kolejny fragment wspomnień Dionizy Choroś, Marii Wypych oraz Stefy i Józefa Zawadów. Ich opowieści o nauce w Persji i morskiej podróży do Nowej Zelandii odbytej jesienią 1944 roku wysłuchał w Wellingtonie ksiądz Józef Polak.
Maria Wypych w Persji to już wszyscy byli podług wieku prowadzeni po całym mieście. To każda moja siostra była gdzie indziej, Bronek był gdzie indziej i ja byłam. Także w Persji poszłam do szkoły z powrotem, bo u nas tylko było 4 klasy w Ostrowie. Trzeba było iść 7 kilometrów do Krasnopola, to było za daleko, żeby chodzić tam. Więc poszłam sobie z powrotem do szkoły w tej Isfahanie, bo byliśmy 16 czerwca przeniesieni do Isfahanu z Teheranu. Byłam tam rok, później zapisałam się na kurs krawiecki. Tam nie było miejsca, dali mnie do dywanów. Robiłam dywany perskie przez pół roku. Później znowu ta kierowniczka, pani Skwarkowa, zabrała mnie do dzieci, do dziesiątki. W dziesiątce były te małe dzieci.
Józef Zawada. W Isfahanie dostaliśmy się do zakładu numer 1. Jakieś 100 chłopców było w tym zakładzie. I myśmy tam naprawdę mieli dobry czas, jak ja to nazwał, bo tam były i sporty, i
harcerstwo
właśnie, i siatkówka, i te inne rzeczy, zuchy. Życie wracało do normalnego, znaczy się.
Tam byliśmy przez 2,5 roku, odkarmili nas, wyleczyli z naszych ran, nie tylko fizycznych, ale tych psychicznych ran, których wiele nosimy do dziś.
Stefa Zawada. Zaraz na samym początku, gdy przyjechaliśmy do Isfahanu, wydaje mi się, że to był zakład numer 17. Myśmy były tak grupą jeszcze, raptownie znalazłam się w grupie innych dziewczynek. Zeszłam za innymi, tam gdzie inne szły, ja tam też szłam. Zeszłam za innymi tak na dół, do lochów i tam stały takie olbrzymie sągwie, tak jak perskie, jak widać tutaj na obrazkach świętych. I tam dziewczynki zaczęły się bawić w chowanego i w łapanego i ja tak zaczęłam z nimi się bawić też. Ganiamy, teraz już mają mnie złapać, a ja tak pchnęłam i sągie w trach i zbita raptownie. Wszyscy znikają, no ja też poszłam z powrotem. Wieczorem mamy zebranie całego zakładu. Jeszcze widzę to dzisiaj przed oczyma. Stoimy tak pójkolem dzieci, tam personel z drugiej strony. To właśnie pani kierowniczka mówi, kto zbił sągiew?
Stągwie.
No tak? No nie wiem, no i szkodzi. Więc tak koło mnie stoją i palce na mnie pokazują wszystkie. Chodź tu. Wyszłam na środek, kazałam się zgiąć i pasem dostałam porządnie. Wcale nie było przyjemne. No i potem tak jakoś po prostu, jakby to powiedzieć. Ja myślę, że no to wpływa na charakter dziecka, prawda? Więc raczej ja bym powiedziała, miałam przyjaciółki zawsze, ale to nigdy nie było, że z mojej strony to wychodziło, tylko zawsze, jeżeli było z innej strony. I tak po prostu zrobiłam się bardzo z dość takiego dziecka wesołego, jak opowiadają, byli o mnie w Polsce, które nie mogło przestać gadać tak jak teraz, więc zrobiłam się bardzo spokojnym dzieckiem, za spokojnym.
Dioniza Choroś, Gradzik. Persja to był taki tranzytowy kraj. Oni tam nie mieliśmy mieszkać na stałe. Po 2 latach powiedzieli nam, że wyjeżdżamy do Nowej Zelandii. Ja wtedy byłam już w gimnazjum przez całe letnie wakacje. Codziennie były wykłady, przychodzili nauczyciele różni i mówili o geografii Nowej Zelandii, o ludziach, o rządzie, o przyrodzie, o trzęsieniach ziemi, o wszystkim. Także myśmy już wiedziały mniej więcej, dokąd jedziemy.
Przychodził czas, żeby to rozwiązać, ten cały polskie sierocińskie i cochanie. I mój brat zapisał się do szkoły morskiej. To była szkoła morska. Wzięli 25 chłopców stamtąd, a nas resztę zapisali do Nowej Zelandii. No i myśmy wtedy właśnie wsiedli na pociąg i pojechali do Sultanabadu, tam do Karamszak. i stamtąd przyjechaliśmy do Nowej Zelandii.
Wyjechaliśmy z portu Koramsza statkiem Sontej i po kilku dniach dobiliśmy do Bombaju i tam już był okręt wojenny taki amerykański, którym 3000 żołnierzy wracało do domu i nas właśnie zabrali tym okrętem do Nowej Zelandii. Razem z nami płynął jeszcze inny okręt australijski i oni tam sobie codziennie rano wymieniali swoje powitania i wiadomości tymi chorągiewkami i to nam dodawało trochę odwagi, że w razie gdyby jeden okręt był zatopiony, to może drugi by nas ratował.
Jechaliśmy do Nowej Zelandii z końcem sierpnia. Dostałam te wszystkie dzieci do doglądania. Całą podróż mieliśmy okręt handlowy. Jedna duża hala, brudne te wszystkie materace na kopie. I tam musiałam każdy dzień to porozciągać, że ta dzieciarnia to spała na tych materacach. Przynosić w wiadrach jedzenie i przynosić wodę, myć te miski. I przy tym był straszny gorącz. Te dzieciaki były tylko w takich maleńkich majteczkach. Trzeba było to wyprać. Ja miałam długi stół, nad stołem długi sznurek. To pranie wieszałam na tym. Przyjechaliśmy do Bombaju z końcem już z sierpnia. Dostać ten okręt Bombaju amerykański. Później tym okrętem już wpłynęli aż do 1 listopada do Nowej Zelandii. Okręt wojskowy, były te płótniane takie, jak oni hembraki nazywali, czy jakoś. Ale ja byłam chora na morską chorobę, także tylko byłam dwa razy w jadalni, ale przeżyłam. Amerykańskie wojsko tam było na okręcie, dawali im taką czekoladę specjalną. I ta dzieciarnia przynosiła mnie tą czekoladę i tym żyłam, czekoladą.
Pewnej nocy trafiła torpeda, tak otarła się tylko o brzeg okrętu. Niektóre dzieci pospadały z tych łóżek. Myśmy bardzo blisko mieszkali jadalni i te szuflady powylatywały razem z tymi widelcami. I to narobiło takiego strasznego hałasu. Ale rano nic o tym nie mówili, bo nie chcieli nas straszyć. Ale tam było dwóch żołnierzy amerykańskich pochodzenia polskiego. Jeden z nich, Czesław Wiśniewski, był naszym tłumaczem i on tak po cichu nam starszym dziewczętom z gimnazjum powiedział właśnie, że otarła się ta torpeda, ale właściwie nie uszkodziło okrętu. I dopiero jak dojechaliśmy tutaj, to wtedy już głośno o tym się mówiło i nawet ten kapitan Van Paulsen, Amerykanin, mówił, co się stało. Myśmy tego słuchały. To może te dzieci młodsze o tym nie wiedziały, ale myśmy całą historię usłyszeli wtedy.
Przyjechaliśmy tu i pierwsze wrażenie Nowej Zelandii było nadzwyczaj dobre. Właśnie stałyśmy z grupą dziewczynek na pokładzie. Nie mogłyśmy się napatrzyć. Wellingtony. Ślicznie wyglądały góry, zielone i kolorowe domki. Potem do Pahiatua pociągiem. Następnie ciężarówką do obozu. A najmilsze chyba uczucie to było to, gdy przyszedł wieczór i położyliśmy się spać. Każdy miał swoje własne łóżko, czyściutkie prześcieradła, kwiaty na szafce i zaczęło się właśnie nasze życie.
Wysłuchaliśmy tułaczych wspomnień czworga z ponad 700 polskich dzieci wywiezionych 65 lat temu do Nowej Zelandii. Na kolejne zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.